Dzień dobry, przed mikrofonem Iga Wójtowicz-Karabela. Czas na nasze sobotnie kobiece spotkanie. Dziś w naszym studiu Jagoda Walkow. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Artystka, fotografka, scenografka teatralno-filmowa, ale także wokalistka intuicyjna. O tym też dzisiaj porozmawiamy trochę, mam nadzieję.
Wyczytała.
Oczywiście wiem wszystko, jestem przygotowana. Jagoda, zaczniemy tradycyjnie od tego pytania, od którego zawsze zaczynam te spotkania. Czym dla ciebie jest kobiecość?
Dla mnie kobiecość jest głosem i jest też mocą. To są taki głos i moc, to jest chyba taka moja domena kobiecości. I kobiecość jest dla mnie też formą taką, znaczy no wiadomo, ciałem, czuciem i energią, ale też jakąś taką formą wolności, szeroko pojętej.
Mm-hmm. Ty też współtworzysz festiwal Kręgi dla Kobiet. Jak się zrodził pomysł na ten festiwal? Tak. I skąd w ogóle potrzeba tego festiwalu?
Tak, współtworzę. Co prawda od 3 lat festiwal jest w zawieszeniu. W sensie nie było kolejnych edycji festiwalu, ale może to powróci w jakiejś innej formie. Myślę, że na tamte czasy, jak organizowałyśmy ten festiwal, nie było tyle wydarzeń dla kobiet, jakie są teraz i ilość festiwali, jakie teraz mamy na rynku. Wtedy ogromna była potrzeba wydarzeń dla kobiet, ogromna potrzeba była spotkań kobiet razem i rozmowy o wspólnych działaniach, ale też analizowaniu swoich biznesów, swojej energii, tego całego, czym jest kobiecość i jak ta kobiecość wygląda teraz we współczesnym świecie i jak my się czujemy jako kobiety teraz i jaką mamy w sobie siłę do tego, żeby realizować jakieś swoje marzenia, zadania i też jakąś taką opowieścią o codzienności naszej.
Powiedziałaś, że kobiecość to jest dla ciebie głos. Czy ty długo szukałaś tego swojego głosu?
Oj tak, wiesz, moja historia w ogóle głosu jest bardzo taka osobista, jak zresztą każda historia głosu, ale ja długo szukałam w ogóle, czym jest taki mój głos w tym, co robię, ale też czym jest mój głos w ogóle. Jak ja się słyszę, co ja słyszę, jak ja się słucham, jak ja słucham innych i jaki jest ten mój głos, czy on jest we mnie, czy ja go rozumiem, czy ja go czuję. I w pewnym momencie swojego życia zaczęłam chodzić na różne warsztaty, takie, które otwierają głos, ale też są o głosie. I te warsztaty bardzo pomogły mi do tego, żeby poczuć siebie, żeby poczuć swój głos, żeby zacząć się słyszeć, zacząć słyszeć swoje potrzeby, bo jak zaczynasz proces z otwieraniem się na swoje jakieś takie brzmienie, to ten głos zaczyna też ci podpowiadać, jak ty się czujesz i jak ty teraz chcesz żyć.
Mhm. To są, myślę, że czasami takie bolesne i trudne odkrycia.
No, to jest taki proces, mi się wydaje, psychologiczno-fizyczno, taki metafizyczny, w którym jakby mamy te 3 połączenia, ale też spotkanie ze sobą, mocne spotkanie ze sobą. Także trudne doświadczenie,
ale budujące.
Bardzo potrzebne.
Tak, bardzo potrzebne to na pewno. Myślę, że chyba coraz częściej umiemy mówić tym swoim głosem i coraz częściej umiemy słyszeć ten swój wewnętrzny głos, ale też mówisz o tym, że to jest takie doświadczenie też fizyczne, na poziomie fizycznym. Ten głos jest w ciele, a w ciele też jest bardzo dużo naszych emocji. Czasami takich, o których nie myślimy na co dzień, takich, które gdzieś tam muszą znaleźć ujście dopiero po wielu, wielu latach przechowywania w ciele.
Tak, no głos jest też o tym, znaczy głos, w ogóle takie praca z głosem jest o tym właśnie przede wszystkim o emocjach. No bo jak otwieramy ten głos, jak zaczynamy, tak jak my rozmawiamy teraz, no to mamy w sobie to uczucie, które się wiąże z tym, o czym mówimy. I tak samo jest, jak zaczynamy ten głos wydobywać w inny sposób, który jest dźwiękiem na przykład, albo który jest jakąś wibracją. Także wydaje mi się, że tutaj i tak samo mamy przy tym momencie, kiedy wydobywamy ten głos, tak samo mamy uczucia. Mhm. One po prostu są, ten głos jest, rezonuje razem z nami.
To jest piękne doświadczenie, tak sobie to wyobrażam, bo jeszcze nie pracowałam ze swoim głosem w taki sposób. Trochę chciałabym z tobą też porozmawiać o muzycznych odsłonach, bo tutaj nam się to wiąże. Twój mąż jest kompozytorem, muzykiem, Atanas Walkow. Też na marginesie możemy wspomnieć, że już niebawem jego koncert w Radiu Lublin 25 września.
Tak, dokładnie.
Warto szukać informacji na ten temat. Jak się żyje dwójce artystów razem pod jednym dachem?
No, nam się żyje cudownie, aczkolwiek, no wiadomo, u nas jest też trochę tak, że Atanas jest artystą, kompozytorem i kompletnie jakby nie żyje w rzeczywistości, a ja jednak mimo swoich różnych artystycznych działań i też działań, no bo też prowadzę wzory, targi designu i rzemiosła, które są takim stricte mocnym biznesem, takim no, sprzedażowym powiedziałabym też i nie tylko kreacyjnym. Mhm. Także jestem bardziej też stępująca po ziemi i też pomagam Atanasowi często w właśnie organizacji jego koncertów czy innych działań, które czy nagrań, czy wydawnictwa, czy wszystko co się wiąże z jakby jego pracą taką biurową, no to ja też za tym stoję. Więc jest to takie połączenie synergii, ale też no, mocy, które w sobie mamy i dzielenie się tym i jakby tym, co potrafimy nawzajem. Mhm. Czyli zamiast się tutaj barykadować i każdy ma swoje, to my raczej jesteśmy taką parą, która się dzieli swoimi umiejętnościami i razem współpracujemy. Mimo tego, że jeszcze nie robimy wspólnego projektu, mówię jeszcze, bo myślę o tym i myślę, że przyjdzie taki czas. Ale rzeczywiście no, dużo razem pracujemy.
No bo tak myślę, że stereotypowo myślimy trochę o tym, że te związki artystów to są takie związki trudne. To znaczy, że tam jest dużo tych emocji, tam się dużo dzieje, a że każdego pochłania jego sztuka. A wy pokazujecie, że to się da jakoś połączyć jednak sprawnie, wykorzystując swoje mocne strony nawzajem.
No, tak, myślę, że tak i też myślę o tym, że czasem trzeba po prostu zejść ze swojego ego. Mhm. I wejść w życie po prostu, w którym funkcjonujemy jako dwie osoby, które chcą być ze sobą. I wtedy to ego jest już na drugim miejscu.
Bardzo ładnie to powiedziałaś, że te dwie osoby, które chcą być ze sobą, myślę, że my czasami zapominamy o tym, że to właśnie to jest najważniejsze w relacji. To ta chęć bycia razem po prostu, która powinna być silniejsza niż to ego wspomniane.
Tak, tak, tak. No ta chęć jakby jest właśnie, jak się ma tą chęć i chce się być, no to wtedy nie ma tych wszystkich rzeczy, które nas jakby osłabiają. Mhm. Nie? No bo jakby wiadomo, że my jesteśmy ze sobą 16 lat. To jest dużo.
To jest dużo,
to jest
prawda.
Dużo i przez te 16 lat naprawdę mieliśmy bujne życie. I różne, no bo bardzo wcześnie żeśmy się poznali, więc przeszliśmy wszystkie okresy od młodości po, znaczy może jeszcze nie wszystkie, jeszcze część przed nami, ale mówię tak wszystkie
myślę.
Wszystkie do tej pory, nie? Mm-hmm. Że mieliśmy różne też trudy i borykania. Takie relacyjne, ale też właśnie mieliśmy bardzo wieloletnie staranie się o ciążę, jakby no, procesy takie związane z potrzebą rodziny, bycia posiadania rodziny. Mhm. I myślę, że to też taki bardzo trudny proces, który był do wygrania w jakiś sposób. W sensie do przetrwania i tak. Też do wygrania i zakończył się adopcją. Zadoptowaliśmy córkę.
No właśnie, wam się udało ten proces wygrać w ten sposób.
W ten sposób. Mhm. I mamy Elunię. Elunia ma już teraz prawie 6 lat. Jest z nami od 3 lat. I razem z Elunią właśnie, żeśmy się przeprowadzili do Lublina rok temu, bo stwierdziliśmy, że może ta Warszawa już nie dla nas. Mhm. I
i warto by było spróbować życia spokojniej, bo żyliśmy w takim gigantycznym tempie projektów, a ten zrobił film za filmem, ja też projekt za projektem. No i Elunia nas tak po prostu
zahamowała.
Stop, jestem już. Czekaliście na mnie, jestem. I razem z Elunią po prostu patrząc na to, że jakie są potrzeby rodziny i jakie są potrzeby bycia razem blisko, bo też posiadanie dziecka to nie tylko wychowanie, ale też po prostu bliskość, troska, czas, który sobie dajemy nawzajem.
Tak, to jest bardzo ważne. Myślę, że ja ciebie tutaj złapałam w takim ciekawym momencie waszego wspólnego życia, no bo jesteście świeżo po tej przeprowadzce tutaj na Lubelszczyznę z Warszawy. To jest dopiero kilka miesięcy. Czym się różni to życie? Wszystkim.
Wszystkim się różni. Wszystkim się różni. Myślę, że przede wszystkim... Ja pierwszy raz wyprowadziłam się na, nie wiem na ile, jak długo będziemy tu mieszkać i jaka będzie dalsza część naszego życia, ponieważ my żyjemy dosyć w takim zmiennym tempie, ale pierwszy raz w życiu wyprowadziłam się z Warszawy. Mhm. W sensie ja mieszkałam całe życie w Warszawie, urodziłam się w Warszawie, jestem warszawianką rodowitą i pierwszy raz jakby wyprowadziłam się na dłużej. Oczywiście byłam na jakichś Erasmusach, coś tam na studiach, wyjeżdżałam na tripy wakacyjne, dłuższe, krótsze, podróżowałam po świecie, jakby no dużo rzeczy przeżyłam, ale nie wyprowadziłam się nigdy z Warszawy, nie spakowałam się, nie wyjechałam do innego miasta czy do innego kraju na dłużej niż 3 miesiące. Więc no jest to dla mnie takie doświadczenie dosyć ciekawe, takiej własnej drogi, w sensie, że ja, Jagoda, się wyprowadzam z mojego rodzinnego miasta i zostawiam moją rodzinę, przyjaciół i zaczynam życie na nowo. I to było takie doświadczenie trudne na początku, że to się dzieje. Bo no, to było takim, bo to wszystko się stało trochę przez przypadek, bo my żeśmy sprzedali dom i po sprzedaży domu przeprowadziliśmy się do Lublina, dlatego że po prostu mieliśmy tutaj jakby miejsce do życia, zanim jeszcze przeprowadziliśmy się na wieś. I przeprowadziliśmy się tak naprawdę na czas budowy domu. Mhm. My sobie wymyśliliśmy, że będziemy mieszkać pod Warszawą i już mieliśmy działkę kupioną i że my się wyprowadzamy na czas budowy domu. I to było dla mnie taki bufor do tego, że ja jeszcze tam wrócę. Że ja wrócę do tych moich przyjaciół i do tej mojej rodziny. I po pół roku życia tutaj Ela poszła do przedszkola leśnego, co było no, świetnym takim doświadczeniem dla nas, dla całej rodziny. I no i po tym pół roku były Eli urodziny i przyjechał mój brat z Indii i powiedział do mnie, i przyjechał na te urodziny mojej córeczki. I urodziny były w stajni takiej konnej w pięknym miejscu. Byli zaproszeni wszyscy znajomi Eli z przedszkola, bo innych nie mieliśmy tutaj. Mamy trochę znajomych, ale nie tak dużo. Mhm.
I dopiero budujecie swoją sieć tutaj.
Tak, dokładnie. I mój brat powiedział po tych urodzinach, że tu jest jak w Indiach. Mhm. Że dlaczego ty chcesz się wyprowadzać? To są tacy przemili ludzie. No i on mi zostawił taką myśl, że kurczę, może ja rzeczywiście gdzieś biegnę bez sensu. Może to naprawdę jest tak, że można zmienić to miejsce i nie ponosić żadnych konsekwencji relacyjnych, ani nie wiem, no tak naprawdę relacyjnych, no bo inne jakby nie mają dla mnie znaczenia większego. Następnego dnia wstaliśmy rano z moim mężem i pomyśleliśmy sobie, dobra, to przejrzymy ogłoszenia, czy jakieś są domy do kupienia tutaj, no bo jak mamy się zostać,
to trzeba gdzieś mieszkać.
No więc tego samego dnia przyglądaliśmy, no i natrafiliśmy na dom, który kupiliśmy 2 dni później. W sensie we wtorek oglądaliśmy, w środę już podpisaliśmy umowę. Po prostu nam się tak spodobał. To mieszkamy w takiej starej daczy, tak bym to nazwała, takiej, nie wiem, farmie, nie wiem, trudno mi to nazwać. W każdym razie tam mieszkali ludzie, którzy hodowali konie, więc ten dom ma taki klimat naprawdę takiego dworku angielskiego, gdzie jest dużo bardzo starych mebli, pięknych rzeczy, piękna przestrzeń dookoła, widok na naturę i to po prostu mnie zatrzymało. W sensie ja sobie pomyślałam, że ja już nic więcej nie potrzebuję.
No to jest piękna opowieść, to, że ten dom przyszedł do was tak szybko i tak od razu do was przyszedł. No właśnie, ja tak pytam o te różnice pomiędzy życiem w Warszawie, a życiem tutaj. I ta natura i ten spokój, no to jest coś najważniejszego chyba.
Tak, i myślę też, że tu jest dużo o przestrzeni na to, żeby sobie swobodnie oddychać. To jest tak wielowymiarowo powiedziane, bo tutaj ludzie tak nie pędzą. Mhm. Tu nie ma też tych przestrzeni biznesowych wszystkich, które są w Warszawie i to jest plus, bo tam zawsze można przyjechać. To jest tylko 1,5 godziny drogi od Lublina, a jednak ta swoboda oddychania i że nie ma się tych wszystkich oddechów na plecach, które czekają. Albo
nie trzeba tak pędzić.
Nie trzeba tak pędzić. Nic już nie jest ważniejsze od tego, żeby po prostu przeżywać życie, ja bym to tak nazwała. Bo w momencie, kiedy się człowiek wyprowadza na wieś, to ma przestrzeń do tego, żeby swobodnie przeżywać życie.
Czujesz, że was jako rodzinę ta wyprowadzka zmieniła, zbliżyła do siebie?
My byliśmy zawsze blisko. Myślę, że zmieniła nasze życie, w sensie tempo naszego życia, nasze potrzeby codzienne, nasze zdrowie, bo mieszkamy na wsi i mamy dostęp do... Ja mam fiksację na punkcie zdrowego żywienia, więc mam dostęp po prostu do dobrej jakości żywności. Mam w okolicy ludzi, którzy prowadzą ogrody permakultury, mają swoje kozy. Mamy codziennie świeże mleko od kozy i pyszne sery. Także mimo tego, że mieszkamy 15 minut od centrum Lublina, bo tyle zajęło mi przyjechanie tutaj, to jestem w innym świecie kompletnie. I mam swój ogród, mam swoją szklarnię, gdzie mam pomidory i z Elą możemy sobie tam robić małe warzywniaki. Także, czy ogrody warzywne. Oczywiście nie jestem jakimś ogrodnikiem, który spędza cały dzień w ogrodzie, bo nie mam na to przestrzeni takiej. Też działam w różnych projektach, ale ta natura, która mnie otacza i ten czas, który jakby inaczej płynie, jest potrzebny do tego, żeby być w pełni szczęśliwym człowiekiem.
No właśnie, ja myślę, że to wcale nie trzeba mieć całego dnia na ogród, nie trzeba być jakimś ekspertem od ogrodnictwa, wystarczy ta chwila nawet spędzona gdzieś blisko natury, ta chwila takiego bliskiego kontaktu z tą naturą i to od razu nas odmienia, tak mi się wydaje.
Tak, chociaż ja skończyłam architekturę krajobrazu i jestem architektem, inżynierem, magistrem, także to dodatkowo mi daje takie poczucie, że wreszcie coś zrobię z tym moim kierunkiem.
Tak.
Chociaż ja pracowałam w zawodzie wiele lat, ale przerwałam później i przeszłam w ogóle w coś innego, bo właśnie Warszawa, to projektowanie ogrodów w ilości po prostu gigantycznej, którą robiłam, zabiło mi całą kreatywność i jakby chęć pracy w tym zawodzie i szybko zmieniłam na różne inne formy. Poza tym ono mi nie dawało takiej przestrzeni, wolności i kreacji, jaką bym chciała. A teraz jak mam ten swój ogród i on jest totalnie dziki, ja tam po prostu wsadzam różne sobie roślinki z Elunią i projektujemy ten ogród we dwie z taką intuicją i marzeniem, żeby było dużo kwiatów i między kwiatami, żeby rosły warzywa. Więc ten ogród jest taką dzikością natury i tym, czym dla mnie jest ogrodnictwo w ogóle i sztuka projektowania ogrodów, czyli to, żeby on się wpisywał w krajobraz. Mhm. Żeby ogród był częścią krajobrazu i żeby był taką formą, w której mieszkają zwierzęta. Po prostu, żeby zachęcić te wszystkie owady, ptaki czy inne zwierzęta do tego, żeby przychodziły do tego ogrodu i też się nim karmiły.
Mhm. Tak, myślę, że to bardzo ważne, bo czasami lubimy się tak
odgrodzić od sąsiada tujami i po prostu mieć idealnie wykoszony trawnik.
Tak, i wiedząc o tym, że tuje są, mają toksyczne w sobie substancje, które nie są dobre dla naszego zdrowia, to i tak obsadzamy te nasze żywopłoty nadmierną ilością tuj.
Może bardziej w brzozy idźmy.
No, albo w inne.
Albo inne rośliny, tak. Mówisz bardzo dużo o swojej córce, o waszej córce Eli. Jaka była ta historia?
Historia z Elunią jest po prostu historią jakby naszej relacji z Atanasem. W sensie ja jestem, bardzo wiele lat leczyłam się na endometriozę i ta endometrioza jakby przyczyniła się do, no do, jakby skutkiem tego było brak możliwości zejścia w ciążę. I mimo tego, że jakby ona jest taka u mnie dziwna, bo ja ją bardzo, no już leczę ją chyba z 10 lat i w tym momencie w ogóle się wydarzył jakiś cud, bo byłam na operacji w lipcu i okazało się, że tej endometriozy już nie mam, więc nie wiem, może jeszcze będziemy mieli własne dzieci. W sensie Elunia jest naszą własną córką, ale no w sensie takie biologiczne.
Oczywiście, tak.
Więc na wszystko jesteśmy otwarci. Więc nasza historia była taka, że mieliśmy ogromną potrzebę po prostu posiadania dzieci. Obydwoje. I nie chcieliśmy już walczyć z naturą. Mhm. I po prostu stwierdziliśmy, że adopcja jest taką naturalną drogą dla nas. No i jak się zdecydowaliśmy na adopcję, to poszliśmy na kurs, co się działo jeszcze w ogóle w pandemię w Warszawie. I skończyliśmy kurs adopcyjny, który był trudny. Skończyliśmy też różne testy psychologiczne i inne testowanie, jakby czy jesteśmy odpowiednimi ludźmi do tego, żeby zostać rodzicami. No i po tym wszystkim okazało się, że jednak jesteśmy. I czekaliśmy dosyć długo, bo 2 lata czekaliśmy na telefon, że jakby jest Ela. I byliśmy w Wenezueli na wakacjach i odebraliśmy telefon w Wenezueli właśnie, że jest dla nas Elunia 3-letnia. No i jak przydwiedzieliśmy, że jest Elunia, no to już po prostu wiedzieliśmy, że jest nasza. Mhm. I no i tak się zaczęła nasza historia.
To, co mówisz o tej endometriozie, to też jest bardzo ważne, dlatego że wiele kobiet mierzy się z tą chorobą. I ta choroba bywa bardzo podchwytliwa, to znaczy nie zawsze da się ją łatwo zdiagnozować.
Tak, znaczy przede wszystkim ona jest taka podstępna, bo wydaje się, że ona, po pierwsze diagnoza jest bardzo skomplikowana, po drugie ona jest, może być wszędzie, nawet w kręgosłupie. Mhm. Także jakby ta endometrioza to nie jest coś, co się lokuje, nie wiem, w macicy, tak bym to powiedziała, tylko ona może się rozrosnąć, ona może być wszędzie, może być bardzo bolesna, ale może być też kompletnie nieodczuwalna. Także jest to choroba, która jest jakimś takim bumerangiem w ciele kobiety i kompletnie nie wiadomo, skąd ona się bierze. Dlaczego się znalazła i jak ją usunąć. W sensie można ją usunąć operacyjnie, ale to nie jest tak, że po tej operacji się nie ma endometriozy. Bo ja jakby teraz mając to, co ja wcześniej powiedziałam, że ja nie mam już endometriozy, to wynika z tego, że ja nie mam już ognisk endometriozy. Mhm. Mhm. W sensie nie są one w ogóle widoczne. Czyli na operacji ostatniej, której byłam, usunęli mi zrosty pooperacyjne, a nie endometriozę, bo jej nie mam. Także są też możliwe cuda. I myślę, że to też jest związane z tym, że kobieta będąc w procesie choroby, jest w procesie choroby. W związku z tym, jakby jeżeli nie odpuści, to ta choroba się rozwija. Mhm. I to nie chodzi tylko o to, że tak jakby uczymy się teraz tego, czym jest to odpuszczenie, że może pójdziemy na jogę, może zapiszemy się na kurs oddychania, a może będziemy zdrowo jedli, zaczniemy biegać, a może zaczniemy, nie wiem, podróżować i chodzić wolno po górach albo szybko. Tylko chodzi o takie odpuszczenie, które wiąże się ze zmianą życia, ale takiego radykalnego. I jak to się zrobi, to wtedy ciało odpuszcza. Mhm. A jeżeli się tego nie zrobi i ciśnie się w inne rzeczy, to dalej się ciśnie.
No dalej się jest w tym, w takim pędzie. Nieważne, czego dalej ten pęd się dotyczy, tak, on po prostu
tak,
jest.
Tak, dalej się jest. Chociaż ja jestem bardzo jakby aktywna zawodowo i robię tysiące rzeczy i nie umiem tak do końca
odpuścić.
Odpuszczać różnych rzeczy. Ale mimo wszystko no, odpuściłam, przeprowadzając się na wieś, wiele, naprawdę wiele. I moje życie wygląda inaczej. I mi się wydaje też, że to, że my się zdecydowaliśmy na adopcję, spowodowało, że moje ciało powiedziało, no to koniec walki.
Mm-hmm.
I to jest też o tym, nie? Że po prostu w pewnym momencie kończymy walkę. Taką walkę i zaczynamy.
Tak.
I jest już bliskość, jest to wszystko, co na co czekaliśmy. I to nas jakby uzdrawia.
No właśnie, bo tak sobie myślę o tym, bo po pierwsze jakby ten pęd pędem, tak? Tylko chodzi o to, żeby to był taki, nawet jeśli pęd, to pęd w zgodzie ze sobą. Bo tak jak mówisz, jesteś bardzo tak. aktywną osobą, robisz wiele rzeczy. A też ten koniec tej walki nie oznacza poddania się, nie oznacza przegranej. Oznacza szukanie po prostu innych rozwiązań na siebie, innych pomysłów na swoje życie.
Tak, tak, no to właśnie o to, tak, dokładnie. To jest jakby, że walczysz, ale już nie jesteś w jakimś procesie takim z, no takiej biologicznej walki,
tak.
nie? Że po prostu już to ciało cały czas poddajesz różnym zabiegom.
Cały czas czegoś wymagasz od tego ciała.
Wymagasz, leczysz się, suplementujesz, nie wiem, no podejmujesz różnych prób do tego, żeby osiągnąć ten swój cel. No bo nie oszukujmy się, jakby mnóstwo par ma problem z zajściem w ciążę.
No w dzisiejszych czasach to jest bardzo
coraz
dużo
więcej
problem,
tak? ludzi się zmaga z problemem niepłodności i z problemem w ogóle też psychicznie nie potrafią tego sobie w ogóle udźwignąć. Nie, co się ze mną dzieje, co jestem jakaś wadliwa. No nie, no po prostu to w ogóle nie jest o tym. Poza tym wydaje mi się, że też każdy ma jakąś swoją drogę w życiu i każda rzecz, która się dzieje w życiu jest po coś. I wydaje mi się też, że ta nasza droga jest właśnie po to, żebyśmy byli taką rodziną, a nie inną i mamy cudowną córkę i cudowną rodzinę i myślę, że lepszej bym sobie nie wymarzyła.
No to na pewno. Pozdrawiamy w ogóle Elę oczywiście gorąco. Czy to była dla was trudna decyzja, ta decyzja o adopcji, czy to było takie, przyszło tak naturalnie do was?
Nie, ona nie była trudna. Znaczy to po prostu była, ona wynikała już z tych procesów, które mieliśmy ze sobą. Jakby to była taka znaczy dla mnie naturalna droga. I myślę, że bardzo dużo kobiet i w ogóle par jest na to zamkniętych, bo my mamy w Polsce adopcję, to znaczy, że adoptujesz jakieś chore, jakieś dziecko z rodzin alkoholowych, jakieś wielkie problemy, które się wiążą.
Że nie wiadomo, kogo sobie sprowadzamy do domu.
Nie wiadomo, kogo sobie sprowadzamy do domu, nie wiadomo, co to za historia stoi, za jak ci rodzice do nas przyjdą, a my tutaj już stworzyliśmy rodzinę. Mamy strasznie błędne myślenie odnośnie adopcji. Mamy też bardzo wygórowane oczekiwania odnośnie macierzyństwa, które się w ogóle totalnie jakby prostują w momencie posiadania dziecka po prostu, niezależnie czy to jest dziecko biologiczne czy nie. Także wydaje mi się, że adopcja jest tematem tabu. I ludzie o tym nie potrafią mówić.
Cieszę się dlatego, że ty właśnie bardzo otwarcie o tym mówisz. Bardzo otwarcie się dzielisz tym doświadczeniem, a myślę, że to może pomóc parom, które się mierzą z niepłodnością, bo tak jak powiedziałaś, no tych par jest coraz więcej niestety.
Tak, no wydaje mi się też, że potrzebna jest jakaś taka, nie wiem, jakbym to nazwała, kampania trochę, bo tych par jest coraz więcej i też dzieci oczekujących na adopcję jest coraz więcej. Także to się podwaja, te liczby są gigantyczne. Także to nie jest tak, że wszystkie dzieci są chore i mają jakieś wady. Największą wadą tych dzieci jest to, że nie mają rodziców.
No taką niezawinioną wadę. Tak,
tak, tak. W sensie tak, jakby to jest tak. To, co, czym my jako społeczeństwo możemy jakby...
Możemy się zająć.
Tak, czym możemy się zaopiekować, tak. nie? I wydaje mi się, że robienie tej przestrzeni w ogóle w takiej debacie publicznej jest bardzo ważne do tego, żeby ten
problem tych dzieci i też problem tych par, które czekają na adopcję, jakby był, no już nie mówię o adopcji, jest jeszcze adopcja, oprócz adopcji takiej dziecka, które już jest narodzone, jest też adopcja dziecka w procesie in vitro można też zaadoptować dziecko, czyli można zaadoptować czyjś zarodek. To też jest tematem po prostu bardzo trudnym i kompletnie nieporuszanym w mediach.
No myślę, że boimy się po prostu mówić o trudnych rzeczach, tak. O rzeczach, które niosą za sobą trudne emocje. Ja myślę też o tych parach, które starają się o dziecko. Czasami, tak jak mówisz, u was wiele lat to trwa. Te relacje też cierpią na tej walce i na tych próbach.
Wszystko zależy właśnie, jaką się ma relację, nie? I co jest jakby, czym jest relacja? Czy relacja jest tylko o tym, że chcemy mieć rodzinę i walczymy i nas już nie ma? Czy relacja jest o nas, a rodzina jest zaraz?
Mhm.
No i jak to się jakoś wyważy, no to wtedy ta relacja nie traci, ona zyskuje.
Może zyskać, tak, to prawda.
Tylko muszę sobie przewartościować jakby czym jestem, kim ja jestem, dla kogo, po co ja żyję i jakby czym jest moje uczucie, jakby jak wygląda moja relacja, jak ja się czuję w niej, czego ja chcę i jak na to wszystko sobie odpowiemy.
To można znaleźć rozwiązanie.
To można znaleźć rozwiązanie, ale najpierw trzeba znaleźć czas w sobie i przestrzeń w sobie do tego, żeby sobie zadać te pytania. No bo jakby w pędzie i tylko w chceniu i w potrzebie i w realizacji celów, no to nie ma na to przestrzeni.
No właśnie, nie ma na to przestrzeni, trzeba jej szukać. Myślę, że to jest bardzo ważne. Mieliśmy, w ogóle no, żyjemy w czasach różnych kryzysów, tak? Mówiło się sporo o kryzysie męskości, o kryzysie relacji, mieliśmy falę covidowych rozwodów. Wydaje mi się, że takie głębokie rozmowy o relacjach są czymś trudnym bardzo dla nas. To znaczy chcielibyśmy, żeby po prostu było idealnie, tak? Wierzymy cały czas w tę romantyczną wizję miłości, czyli taką wizję, która kończy się w zasadzie na szczęśliwym połączeniu dwójki osób, a co dalej, tego nie wiemy, bo tego już nam filmy nie pokazują. Tam zaczyna się życie.
No tak, myślę, że akurat tak. No, tak jest po prostu. I mi się wydaje, że też każda para, jakby każda relacja jest o czymś innym. Każdy ma, w sensie mówię o tych parach, które jakby są w procesie czekania na rodzinę. W moim takim doświadczeniu, no to jest o tym, że ja jakby się zdecydowałam z moim mężem na adopcję, bo chcę mieć rodzinę i nie chcę więcej już. Jakby to jest koniec walki z ciałem. I jeżeli sobie pomyślimy, dobra, już strasznie dużo zrobiłam, już ileś tam, nie wiem, ludzie naprawdę mają ze sobą wiele procesów in vitro, nieudanych prób, mnóstwo jakby operacji. Znam historię kobiet naprawdę, od kobiet, które żyją w mainstreamie, do kobiet, które po prostu spotykam na ulicy, w przedszkolu, w różnych miejscach, które jakby mają takie historie związane z macierzyństwem, tak trudne, że czasem sobie myślę, że ta moja historia jest taka prosta, że po prostu jakby jedno było konsekwencją drugiego, jakby tutaj nie ma się czego w ogóle, to się tak miało wydarzyć. Mhm. Nie, tylko że w momencie, kiedy właśnie mamy te wszystkie nasze ograniczenia i też tą naszą polską drogę bo też mamy w tej Polska to jest rodzina, prawda?
No tak.
Także w momencie, kiedy ta rodzina wygląda trochę inaczej i jakby i ten proces wygląda trochę inaczej, to już się zastanawiamy, no ale Jezu, ale co na to powie moja mama? Albo nie wiem, jak przyjmie moją, jak nie wiem, moi rodzice do tego podejdą, albo jak w ogóle jak moje rodzeństwo do tego podejdą, albo potem jak przyjadą, no w ogóle jak ludzie to zaakceptują, co oni o tym będą w ogóle myśleć, nie? A ja jestem osobą, która kompletnie mnie to nie interesuje, nie? W sensie w momencie, kiedy podejmuję decyzje, to są moje decyzje. I jakby mnie nie interesuje, co pomyśli moja mama, mój tata, moja siostra, mój brat. i czy następny brat, czy po prostu to jest moja decyzja. I to jest moja droga i to jest moje życie.
No myślę, że tego się możemy uczyć od ciebie, to prawda. Takiego samodzielnego podejmowania tych decyzji. Ja też myślę o tym, że możemy się od ciebie nauczyć takiego nieoceniania swojego ciała. Bo myślę, że wiele kobiet się z tym mierzy. Mężczyzn pewnie też, chociaż myślę, że kobiety jednak w większym stopniu przy tych nieudanych próbach myślą, że to jest ich wina.
No, myślę, że też oprócz tego, że jakby ciało jest, też w ogóle ciało w chorobie, nie? Bo ciało w chorobie, endometrioza jest chorobą, w związku z tym ciało w chorobie. I ciało w chorobie cierpi, no bo oprócz tego, że jesteśmy w wiecznym procesie leczenia się, to jesteśmy też po operacjach, operacje laparoskopowe czy histoskopowe, wszystkie te operacje są dla nas inwazyjne. Ktoś nam wkłada coś do ciała, wyjmuje coś z tego ciała, zostaje potem ślad, nasze ciało się zmienia, bierzemy różne serie hormonów, są różne formy leczenia tej choroby. W związku z tym no, akceptacja tego, że na przykład po operacji już nie mam pępka, a miałam przed. I że nie wiem, że mam 5 blizn, bo mi zrobili dziury w brzuchu i miałam dreny. No to jakby trzeba się tego, no jakoś to pokochać, w sensie, no tak jest, ono się zmieniło, ale już na przykład czegoś tam nie mam, albo jestem w jakimś procesie o jeden krok do tego, żeby być zdrowym człowiekiem, nie? I wtedy to ciało jakby ma inny wymiar. Mhm.
Zbliżamy się powoli do końca naszego spotkania. Tak. Ja na koniec zawsze proszę o radę dla naszych słuchaczek, jaka będzie twoja?
Moja rada. Myślę, żeby być blisko swojego głosu. Bliżej siebie, bliżej swoich myśli i takie postaranie się wczucia w to, jaka jest moja potrzeba tu i teraz i czy ja się słyszę.
Dziękuję ci bardzo. Życzę i tobie, i naszym słuchaczkom, żeby się słyszały zawsze. Można nas słuchać, można nas oglądać na platformie YouTube Radia Lublin. Jesteśmy w zakładce podcasty, poradnik pozytywnej kobiecości. Jesteśmy też na stronie podcasty radiolublin.pl. Zachęcam, żeby wracać do tej rozmowy i do wszystkich innych. Dziś w naszym studiu była Jagoda Walkow.
Dziękuję bardzo.